Luty 2009. Wieś Pieszków, koło Lubina. Dom Renaty.
Gubię się w myślach w zasadzie, jak zacząć tą swoją historię. Wiodłam normalne życie, tak jak większość z nas. Tak sobie myślę, że bardzo tęsknię teraz za tamtymi czasami, kiedy wszystko było takie proste i kiedy jeszcze nie wiedziałam o niczym. Uważam, że problemy to były niczym. Że życie było naprawdę różowe wówczas.
Radio Zachód przedstawia Drzewko Szczęścia. Reportaż Cezarego Galka.
Nadchodziła wiosna, wszystko się budziło do życia, ludzie nabierali jakiejś energii, bo to tak jest. Mi nagle zaczęło po prostu to gorąco przeszkadzać.
Pamiętam dzień, kiedy spotkaliśmy się razem ze znajomymi. Renia zaprosiła tu wszystkich na pożegnanie lata.
Sylwia, koleżanka Renaty.
Wtedy zrozumiałam, że Renia jest chora, bo już wtedy ciężko oddychała. Pamiętam, że to była sobota. W poniedziałek rano kazali wszyscy Reni jechać po prostu do lekarza, że coś jest nie tak, coś się z nią dzieje.
Poprosiłam sama o tomografię komputerową. Po prostu czułam, że to nie jest coś takiego banalnego. No i niestety tomografia komputerowa wykazała zmiany w płucach i tutaj pierwszy raz zderzyłam się z tą straszną rzeczywistością, ponieważ przeczytałam, że jest to podejrzenie limfagiolei omiomatozy. Wklepując tą nazwę w wyszukiwarce w internecie, po prostu zadrżałam. Naprawdę ciężko mi opisać, jakie to było uczucie. Czytając, że jest to choroba nieuleczalna, że chorują na nią tylko kobiety. Bardzo rzadko choroba nietypowa i nie ma w zasadzie jednego leku, który by tej chorobie zaradził. To jest choroba o podłożu genetycznym. Polega na rozprzestrzenianiu się w płucach pęcherzyków powietrza. Miejscami pojawiają się też takie po prostu torbiele powietrzne, które w każdej chwili mogą pęknąć i wtedy w płuco pęka właśnie to, co miało miejsce teraz w czerwcu. No i coraz więcej jest jakby powietrza w tym płucu, coraz mniej tego płuca. Choroba prowadzi po prostu do niewydolności oddechowej. Człowiek się dusi i umiera.
No i rzeczywiście to się później wszystko rozkręciło. Szpital w Lubinie, szpital we Wrocławiu, szpital w Zabrzu.
Myśmy tutaj właśnie z przyjaciółkami jakiś tam wstępnie plan sobie układali.
Ewa, koleżanka Renaty.
Jak możemy jej pomóc, nawet nie patrząc na to, co będzie, że to dojdzie aż tak daleko.
Trafiłam bardzo szybko do kliniki w Zabrzu, ponieważ przeszczep to jest w tym momencie jest jedyną alternatywą, która może uratować mi życie. Leżąc w szpitalu, w tej klinice chorób płuc w Zabrzu, oczywiście miałam tam wiele koleżanek. To jest takie dziwne, ale szpital to jest jednak takim miejscem, gdzie mimo wszystko zawiązują się jakieś przyjaźnie. Ludzie tam się rozumieją jakoś bardziej nawet. Tam są ludzie w podobnych sytuacjach, na jakimś zakręcie życiowym. Akurat w tej klinice, w której leżałam, są naprawdę ciężkie przypadki. Poznałam kobiety, które oczekiwały na przeszczep płuca. Bardzo wiele przekazały mi informacji, wiedziałam mniej więcej, na czym to polega. Bardzo blisko zaprzyjaźniłam się z Bernatką i z Marysią. To były dziewczyny dużo starsze ode mnie, jednak jakoś chyba zbliżyła nas do siebie ta nasza choroba i jakieś wspólne sprawy. Bardzo te dziewczyny mnie tak jakoś pocieszały. No w tym sensie, że słuchaj, no my też czekamy na przeszczep. Bernadetka była nawet wzywana dwa razy, bo zasada jest taka, że jeżeli znajduje się dawca, wzywają po prostu co najmniej dwie osoby pasujące do tego płuca i wybiera się po prostu ta, która naprawdę najbardziej pasuje, której nie ma wątpliwości w ogóle. Opowiadała mi właśnie, jakie to jest przeżycie, kiedy dzwoni ten telefon i kiedy słyszy się w słuchawce, że znaleźliśmy dla pani płuco, proszę się pakować. To teraz wyobrażam sobie, że to są straszne emocje, to są niewyobrażalne po prostu przeżycia. Marysia też była tak pełna wiary, że dojdzie do tego przeszczepu. Miała wiele planów. No uśmiecham się teraz, tak wspominając te dziewczyny, bo niestety nie żyją. Nie doczekały się przeszczepu w Polsce. Bernadetka zmarła wcześniej, w czerwcu. Marysia zmarła niedawno. I po prostu to był dla mnie taki cios, bo to jest inna sprawa, jeżeli słyszy się o takich ludziach, a zupełnie inaczej, jak się te osoby zna. To było po prostu dla mnie nie do udźwignięcia. Przyznam, że załapałam taki dół, potocznie mówiąc. Wraz ze śmiercią tych moich koleżanek, to umarła też we mnie jakaś nadzieja. Po prostu zdawałam sobie sprawę, że ja mogę być następna i że mogę tak samo nie doczekać się tej transplantacji i mogę skończyć tak samo. I zastanawiam się cały czas do dzisiaj, bo kolejka, w której przyszło mi czekać, czy jest to kolejka po nowe życie, czy jest to kolejka do nieba, tego nikt nie wie, nikt nie odpowie na to pytanie. Ale ja właśnie dla samej siebie, żeby wiedzieć, że się zrobiło wszystko, po prostu żeby ratować swoje życie, musiałam podjąć te kroki, żeby zbierać pieniążki na transplantację za granicą.
Przeważnie tak jest, że przyjaciele bądź też rodzina odsuwają się właśnie od osoby, która jest poważnie chora. Nie chcą brać na siebie jakiejś tam odpowiedzialności czy zaangażowania się. My znamy się z Renatą ponad 15 lat. Jest naszą przyjaciółką, wiele nam, przynajmniej mi, w życiu mi pomogła. Była ze mną, jak ja miałam również ciężkie chwile w życiu.
Pierwszy raz spotkałyśmy się z taką sytuacją, żeby móc komuś pomóc na taką skalę, bo to są ogromne dla nas pieniądze. My takich pieniędzy nie posiadamy i wiedziałyśmy od razu, że o tym musi dowiedzieć się jak najwięcej ludzi. Nie tylko w Lubinie, ale i no najlepiej by było cała Polska. Także od słowa do słowa, po prostu przy każdej okazji, przy każdym znajomym w rodzinie mówiło się o tym wszędzie. Po prostu wszędzie rozsyłałyśmy maile. Duży odzew, naprawdę bardzo duży odzew ludzi. Teraz jest organizowany koncert w Lubinie. Organizuje go też koleżanka Reni, z którą w piątek rozmawiałam. To też jest Reni wdzięczna i nie wyobraża sobie, żeby też w jakiś sposób mnie pomóc.
Warszawa Bemowo. Siedziba firmy Agnieszki i Pawła.
Czy wiem, że Renata jest bardzo chora? I w ogóle, że ona się z tym nie może pogodzić i w ogóle nie wie, co się dzieje. I koniec. No jak dostałam taką wiadomość, no to już naprawdę nie mogłam spać spokojnie. Wysłałam maila z takim zapytaniem, że dostałam jakieś pobieżne informacje na temat zdrowia Renaty. Domyślam się, że sprawa jest bardzo poważna. Mieszkam w Warszawie i że może mogłabym w jakiś sposób pomóc.
Renata w rozmowach naszych się pojawiała i wtedy się dowiedziałem właśnie, jakimi były przyjaciółkami, ile czasu ze sobą spędzały. Trochę więcej się dowiedziałem o swojej żonie, o jej życiu studenckim, więcej szczegółów z jej życia towarzyskiego również wyszło na jaw, bardzo ciekawych, wesołych historii. Jakby wiedziałem już, o kim rozmawiamy.
Paweł, mąż Agnieszki.
Akurat działanie, dzwonienie, szukanie kontaktów, organizowanie czegokolwiek nie jest nam obce, bo tym się zajmujemy na co dzień. Jeszcze mało szczegółów wiedzieliśmy odnośnie choroby Renaty, jej stanu zdrowia.
W sytuacji transplantologii w Polsce, instytucji charytatywnych, fundacji, tego jak to wszystko działa. Całej tej struktury, która teoretycznie ma pomagać ludziom, jest dla ludzi. To znaczy wierzyliśmy, że przecież nie może być żadnych problemów, tak? No i to jest takie właśnie naiwne myślenie ludzi, którzy nigdy jakby bezpośrednio się nie zetknęli z ludzką tragedią i z rzeczywistością.
I faktycznie, mimo że Renata jest potrzebująca, czas nagli, ponieważ jej stan jest bardzo ciężki.
Nie ma w Polsce w tej chwili instytucji czy fundacji, która mogłaby jej pomóc w zebraniu środków albo nawet w taki sposób techniczno-organizacyjny, powiedzmy, w zorganizowaniu takiego przeszczepu za granicą.
I z każdym artykułem, z każdą informacją zdawaliśmy sobie sprawę z powagi tej sytuacji. Jak rzadka to jest choroba, jak rzadko wykonywane są przeszczepy w Polsce, tak naprawdę od niedawna, jak ciężko pozyskać organ, jak ciężko będzie to wszystko zorganizować i doprowadzić do finału. Tym bardziej Renacie, która jest chora, która jest podłączona do tlenu, która ma problemy z rozmową nawet często.
Która nie wychodzi z domu.
Która nie wychodzi z domu, mieszka w małej miejscowości.
Człowiek w jej sytuacji nie jest w stanie, chociażby z czysto fizycznego punktu widzenia, sobie pomóc. Nie ma takiej możliwości. Można powiedzieć, że taki człowiek w jakiejś tam części jest odcięty od świata. I po prostu przejęliśmy tutaj tą rolę.
Renata,
wszystko to, czego wydawało nam się, czego ona sama nie jest w stanie zrobić, to po prostu my to robimy.
My od razu jej powiedzieliśmy: Renata, nie martw się, my tą akcję ci pociągniemy i zbierzemy ci te pieniądze. Do tej pory żyliśmy, można powiedzieć, pod jakimś kloszem. Mieszkamy sobie w Warszawie, prowadzimy firmę, mamy dziecko, odpukać wszystko do tej pory idzie dobrze. I tu nagle spotykamy na drodze osobę, której życie tak naprawdę wisi
jest
na włosku.
Jest pozostawiona sama sobie. To życie można uratować, a na pewno można je przedłużyć.
I w obliczu takiej sytuacji dopiero zdaliśmy sobie sprawę, jakimi ludźmi się otaczamy i którzy z naszych znajomych, bliższych lub dalszych są faktycznie wrażliwi, a którzy wysłuchają i tyle, i nic więcej.
Zbieram te pieniążki nie dlatego, że może boję się śmierci, że boję się, że akurat tą swoją wędrówkę na ziemi zakończę w tym momencie. To jest takie dziwne uczucie. Chyba bardziej mi właśnie jest żal pozostawienia tutaj na ziemi córki. To jest cały sens tej mojej walki. Ja proszę chociaż o te kilka lat właśnie, żeby przygotować tą moją córkę do dorosłego życia. No i też trochę tak sobie myślę, jak ja wytrzymam bez tej mojej córki w niebie. Jak na przykład każde rozstanie, pobyt w szpitalu jest dla mnie bardzo trudny. Po prostu ja usycham z tęsknoty. Bo dziecko jest dla mnie całym światem. Sensem walki i sensem życia.
Rok później. Innsbruck, Austria.
Od naszej ostatniej rozmowy bardzo wiele się zmieniło. W listopadzie ubiegłego roku byliśmy mniej więcej w połowie uzbierania tej potrzebnej kwoty. I pamiętam, że byliśmy wtedy w takiej wielkiej euforii, bo kwota, którą nam się udało zebrać, to było około 100 tysięcy złotych wtedy. To była naprawdę zawrotna kwota, bo nikt się tego nie spodziewał, że w tak krótkim czasie wpłyną takie środki na moje konto. Bardzo się cieszyliśmy. Patrząc na ten billing na 26 stron, figurowali tam ludzie z całej Polski i było to naprawdę wzruszające, tym bardziej, że ja liczyłam raczej na pomoc dużych firm. Wysłałam mnóstwo pism, a jednak pomogli mi zwykli ludzie, po prostu osoby prywatne. No i dzięki temu właśnie mogliśmy już podjąć takie naprawdę wiążące, konkretne rozmowy z zachodnimi klinikami. Wtedy akurat próbowaliśmy skontaktować się z Wiedniem. W praktyce robił to Wojtek z Warszawy, któremu jestem ogromnie wdzięczna, bo on poświęcał swój prywatny czas zupełnie bezinteresownie i zrobił to na pewno z wielkiego serca. No i po prostu udało mu się doprowadzić do tych konsultacji w Wiedniu. Niestety odmówiono mi tam operacji. No byłam ogromnie zawiedziona. Wiem, że na ten wyjazd pracowało wielu ludzi. Przede wszystkim moi przyjaciele z Warszawy, Paweł i Agnieszka. Oni to bardzo przeżywali, bo byli tam ze mną. Myślę, że wszyscy jakoś to po prostu odczuli jako jakąś porażkę. W domu oprócz rodziny moja córka, która niby 6-letnia wtedy, ale naprawdę dużo rozumiejąca, ona po prostu wiedziała, że jadę do szpitala po to, żeby zakwalifikowano mamę do przeszczepu, żeby mama miała nowe płuca, żeby mogła z nią biegać i bawić się tak jak inne mamy. No i po prostu ta myśl, że muszę wrócić i powiedzieć jej, że niestety się nie udało, to było właśnie dla mnie najbardziej bolesne. Wiedziałam, że ten przeszczep to jest po prostu moje być albo nie być. Ja z dnia na dzień czułam się coraz gorzej. oczekiwałam też pomocy ze środowiska medycznego. Jednak to wszystko okazało się nie takie różowe, jak sobie wyobrażałam. No, cały czas stali koło mnie ci sami ludzie, przyjaciele. Oni mnie motywowali do tego, że nic nie jest stracone. Podskoczył radykalnie kurs euro. Kwota do zebrania zrobiła się tak ogromna. To po prostu były rzeczy już niezależne od nikogo. No, okazało się, że musimy zebrać prawie 100 tysięcy złotych więcej. Mijały miesiące. Z dnia na dzień czułam, że tego czasu jest coraz mniej. Coraz więcej zużywałam tlenu, do którego byłam podłączona. Niestety nie mogłam na przykład pościelić łóżka, czy wykonać takich zwykłych czynności domowych, a bardzo chciałam przynajmniej zachować jakieś takie szczątki normalnego zachowania w stosunku na przykład do dziecka, żeby właśnie wstać i przygotować ją normalnie. I czułam, że tego czasu jest mniej. No oczywiście zdawałam sobie sprawę z tego, że mogę nie zdążyć. W końcu po kilku miesiącach takiego wyczekiwania, takiej bezradności, przyszła ta wspaniała wiadomość, że zapraszają mnie na konsultację do Innsbrucku. Oni to perfidnie przede mną po prostu zataili i ukrywali do ostatniej chwili, żebym się nie martwiła. To była chyba ostatnia klinika, gdzie mogło się udać. Ostatnia szansa, wszyscy wiedzieliśmy o tym. Kwota już wtedy była niemalże uzbierana, bo tak się złożyło, że pomógł mi jeszcze mój były pracodawca. W tym momencie, kiedy kurs tak gwałtownie podskoczył i zaczęłam ponownie prosić ludzi o pomoc, to właśnie to było takie niesamowite dla mnie, że ludzie w ogóle się nie zniechęcili. Pieniążki cały czas sukcesywnie napływały na to moje konto. Po prostu byłam ogromnie wszystkim wdzięczna, bo widziałam billingi, widziałam osoby, które wpłacały te pieniądze wielokrotnie, miesiąc po miesiącu. No i pojechaliśmy. Decydujące zdanie, tą decyzję o przeprowadzeniu operacji miał podjąć profesor Müller. Te kilka minut praktycznie była taka chwila ciszy, gdzie ten profesor jakby zastanawiał się, to była taka konsternacja. Ja go po prostu prosiłam o pomoc. Mówiłam, że po prostu specjaliści w Polsce powiedzieli, że jestem drobnej budowy, że ciężko będzie znaleźć dawcę dla mnie, że po prostu zrobię wszystko, co mi każą, że to nie chodzi tylko, żeby przeprowadzić tą operację. Ja chcę wrócić do normalnego życia. Ja chcę być może w przyszłości podjąć pracę. Chcę zobaczyć, jak dorasta moja córka. To był moment ogromnego napięcia. No i w końcu, kiedy usłyszeliśmy, tak, zgadzam się, przeprowadzimy tę operację, to po prostu nie wiedziałam, czy mam rzucić się temu profesorowi na szyję, czy mam go po prostu uściskać. No ja tam zaczęłam płakać zwyczajnie ze szczęścia. Ta decyzja przyjęcia mnie na listę eurotransplantu wymagała tego niestety, że muszę zamieszkać w pobliżu kliniki. I po prostu musieliśmy szukać jakiegoś lokum dla mnie, niedrogiego, bo wiedziałam, że może to być nie wiadomo właśnie ile. To mogło być równie dobrze miesiąc, a mógł być rok. Do tego jednak potrzebowaliśmy pomocy. No i zaczęło się od nowa, tak samo jak szukaliśmy Polaków w Wiedniu, tak samo musieliśmy znaleźć Polaków tutaj w Innsbrucku. Paweł dzwonił w tej sprawie do konsula, który skontaktował nas z panią Krystyną, Polką, która działa tutaj w Innsbrucku.
Innsbruck. Stare miasto. Spotkanie z Krystyną Kramer.
Ja tu żyję w Innsbrucku już 48 lat. Miałam 6 dzieci. Wszystkie wychowane dobrze. Moje spotkanie z Renatą to jest kontakt z Polską. Nie chodzi tylko o pomoc, ale ja po prostu tęsknię za Polską. Ja tego nigdy nie wierzyłam, jak byłam młodsza. Bo miało się rodzinę, miało się małe dzieci. Ale dopiero jak ja jestem teraz w tym wieku, przynajmniej raz w roku, muszę do Polski jechać, bo inaczej nie wytrzymam. Ambasada zwróciła się do Związku Polaków, do prezesa, że jest tu taka Polka w Natars i czy można się z nią zaopiekować. I przyjechał kuzyn Renaty po mnie i jeszcze dwóch panów, tłumacz, jeden z Warszawy i jeszcze ktoś tam. i pojechaliśmy do Natasji. Wiedziałam tylko tyle, że jest ciężko chora, że ma dostać przeczep, że małe dziecko jeszcze jest, jakoś chcą jej pomóc. To było wszystko, co wiedziałam, więcej nic. Pierwsze spotkanie było bardzo miłe, bardzo serdeczne. Tak jakby matka z córką się spotkała. Tak, naprawdę. Często tam jeździła ją odwiedzić, żeby nie była sama. Poznaliśmy się coraz lepiej.
Właśnie pani Krysia na początku bardzo mi pomogła. Złapaliśmy kontakt z polskim księdzem. Udało nam się znaleźć mały pokój przy klasztorze. 14 czerwca trafiłam na oddział intensywnej terapii z pękniętym płucem. I okazało się, że niestety już w tym szpitalu muszę pozostać do momentu, kiedy znajdzie się dawca. No, po prostu stwarzało jakieś zagrożenie. Przemierzenie kilku kroków już niestety sprawiało mi ogromną trudność. I dopiero wtedy tak naprawdę odczułam, że może się nie udać. Bo cały czas dążyłam do czegoś. Najpierw to była zbiórka pieniędzy, później właśnie dzwonienie do tych klinik, wysyłanie pism. Cały czas to koło się kręciło, a tutaj tak jakby po prostu stanęło w miejscu. Nagle ten czas jakby się zatrzymał, no i właśnie ta niepewność. Na to, że jestem w tym szpitalu, pracowało tak wielu ludzi. No to jest niemożliwe. No a jednak doświadczenia. Myślałam o profesorze Relidze, o Agacie Mróz, którym się po prostu nie udało. I naprawdę odczułam, że to, że może się nie udać, jest bardzo realne.
Ona martwiła się, tak, bo jednak dziecko małe jest i to martwiła się naprawdę też, jak wszystko pójdzie, nie? Ciągle mówiła, że się przykrywa kocem czy czymś tam, żeby ją nie wypytywali, bo ona nie umiała po niemiecku w ten czas. Dopiero później, jak się trochę uczyła, to było coraz lepiej, to już potem nie była taka smutna. To było takie czekanie, straszne czekanie, bo ona miała jednak nadzieję. Może nie dużo, ale nadzieję miała.
No ciężko mi było, powiem szczerze. Ale właśnie okazuje się, że wszędzie można spotkać ludzi wielkiego serca. Bo poznałam tutaj również Anię i Iwonkę. Wspominając tamten czas, to wywołuje u mnie ogromne emocje, bo byli to obcy ludzie. A jednak zdecydowali się zupełnie bezinteresownie mi pomagać. I to jest naprawdę niesamowite. Ja uwierzyłam w człowieka. To było naprawdę wspaniałe, że ja się nie czułam tutaj sama. I moja rodzina też jakoś czuła się pewniej, kiedy wiedziała, że jest ktoś tutaj na miejscu, kto może mi pomóc.
Anna Eder i Iwona Nagórek. Przed powtórnym spotkaniem z Renatą.
To było dokładnie 1 maja. Zadzwonił do mnie Paweł Chodziński i poprosił o rozmowę. Powiedział, że jest pacjentka, dziewczyna z nieuleczalną chorobą, chorobą śmiertelną i prosił mnie o pomoc. Spotkaliśmy się tego dnia po południu. Był jeszcze pan Michał Łypaczewski, tłumacz. I Paweł opowiedział pokrótce historię, która mną wstrząsnęła. To była historia walki o życie młodej kobiety, która chce żyć nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swojej córki. Następnego dnia spotkałam się z nią. Widziałam w niej osobę o niezwykłym harcie ducha. Osobę, która walczy do upadłego i wie dokładnie, o co jej chodzi. To są emocje. To jest krótka decyzja. Tak, wchodzę w to. To jest osoba, której warto pomóc. Ona będzie żyła. I krótko po tej rozmowie zadzwoniłam do mojej najbliższej przyjaciółki, serdecznej przyjaciółki Iwony i po prostu podzieliłam się tym, co przeżyłam, moimi emocjami
i musisz ją poznać. I ja wtedy dowiedziałam się, że Renata ma też córkę, a w związku z tym, że pracuje w szkole, więc Klaudia miała chodzić tutaj do szkoły i tak dalej, bo jeszcze nic nie było wiadomo, więc ja sobie pomyślałam, to dziecko nie może być wyrwane z Polski i wsadzone teraz w realia austriackie, więc trzeba ją nauczyć języka. I tak się zaczęła moja pomoc. Tak poznałyśmy Renatę. Wtedy umówiłyśmy się na spotkanie. To był poniedziałek i ja zadzwoniłam do Renaty, a Renata powiedziała, o przepraszam bardzo, nie mogła oddychać. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, a ona powiedziała, że ona jest na klinice, bo pękło jej płuco. Właśnie, tak było. Takie było pierwsze spotkanie, więc spotkanie z Renatą bez Renaty. Pierwszy raz widziałam Renatę w szpitalu, już na intensywnej. Zobaczyłam osobę kruchą, bardzo małą, z niesamowitym wyrazem w oczach, siły walki. Takie było moje odczucie. Przyszła pani doktor i Renata coś pytała ją. Ja tłumaczyłam to wszystko i chciałam się po prostu wyłączyć emocjonalnie z tego wszystkiego, ale nie mogłam. Widząc tą Renatę biedną, małą na tym łóżku, leżącą, jak ona walczy o to wszystko, o to życie po prostu dla Klaudii. Musiałam się bardzo hamować, żeby nie poleciały mi łzy. Mhm. Renata wtedy stwierdziła, że ona by chciała oddać swoje organy, gdyby coś. Dla mnie ta informacja, która przechodziła od Renaty przeze mnie do lekarza, do pani doktor, emocjonalnie po prostu było dla mnie bardzo trudno wyłączyć się tylko z tych emocji, a tłumaczyć. To było niesamowite.
W końcu właśnie w takim krytycznym już momencie, bo po raz kolejny już przestałam liczyć, naprawdę w tym momencie nawet nie wiem, ile razy pękło mi to płuco. W takim miejscu, gdzie nie można było wprowadzić drenu i niestety musiałam w takim stanie już leżeć i czekać na tego dawcę. Były takie zamierzenia, że mogą mnie lekarze wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej, po prostu żebym tylko do tego przeszczepu wytrzymała. No i nagle przychodzi pielęgniarka i mówi mi, proszę pisać numer telefonu do tłumacza, jedziesz do Innsbrucka. Okazuje się, że jest dawca.
Klinika Uniwersytecka w Innsbrucku. Oddział w Natters. Dr Christian Geltner, lekarz prowadzący Renatę. Renata Jędrak przybyła do nas w bardzo ciężkim stanie, z chorobą płuc, która bardzo rzadko występuje. Postanowiliśmy, że ze względu na młody wiek i stan, w którym się znalazła, należy dokonać transplantacji w naszej klinice. W trakcie oczekiwania na operację jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. W związku z tym została wpisana na przyspieszoną listę oczekujących. Dlatego mogła w ciągu kilku tygodni zostać skierowana na operację.
Wielka radość, wielka euforia. Zadzwoniłam od razu do rodziny, do znajomych z Polski. Wszyscy się ogromnie cieszyliśmy. W pokoju szpitalnym było prawie huczne pożegnanie. Przyszedł lekarz. Wtedy się naprawdę cieszyłam. Ale to był właśnie ten pierwszy raz, kiedy wjechałam do Innsbrucka, bo niestety płuca się nie nadają do przeszczepu i wróciłam z powrotem po 3 godzinach do Natters. I wtedy po prostu sobie pomyślałam, że nie wiem, no los chyba ze mnie kpi, no to jest niemożliwe. No i dlaczego w ogóle to wszystko się dzieje? No ja nie rozumiałam tego, że no, w Innsbrucku też może się zdarzyć taka sytuacja, bo już w Polsce też byłam raz wzywana na przeszczep i przeżyć drugi raz to samo, to wezwanie po nowe życie. No i nie. Jednak na szczęście za kilka dni, 5 dni, znowu telefon. Mimo wszystko, mimo tej całej radości, to jednak idąc na operację bardziej odczuwałam strach przed tym, że się nie obudzę, że coś się nie uda. Informowano mnie, że operacje się zawsze udają, tylko później zależy od organizmu pacjenta, czy ten organ się przyjmie. Zlepek różnych emocji bym miała opisać 3 minuty przed samą operacją, to by mi chyba zajęło, nie wiem, cały zeszyt. To po prostu mnóstwo różnych myśli. Myślałam o dawcy, to już po raz drugi, bo jak jechałam też do Zabrza, to takie same myśli nachodziły mnie tam w karetce, że po prostu jest jakaś inna rodzina, która teraz płacze. Jest jakiś człowiek, który umiera. Szczerze mówiąc, chyba się wtedy modliłam normalnie, bo już nie mogłam zebrać myśli, nie mogłam po prostu opanować drżenia rąk. Wjeżdżałam na tą salę, widziałam po prostu te światła, przygotowane narzędzia i lekarze, którzy mówią po niemiecku gdzieś koło mnie. Czy nie są to jakieś ostatnie minuty mojego życia? No i zasnęłam. No i otwieram nagle oczy. I nie wiem, czy czy jestem jeszcze przed operacją, czy już po. No ale świadomość tego, że nie mogę się poruszyć, że wszystko mnie boli. Nie było w pobliżu żadnej osoby, pielęgniarki, leżałam pod aparaturą, mnóstwo urządzeń podłączanych. No to jednak bardzo się cieszyłam i od razu taka próba oddychania. Miałam świadomość, że nie mam tego aparatu tlenowego na twarzy, czyli oddycham sama. Ogromna radość. Oddycham, no po prostu samodzielnie oddycham. To było no coś, na co czekałam od miesięcy. No co prawda byłam taka obolała, ale oddychałam swobodnie. Mogłam nabrać to powietrze w płuca. To, że otworzyłam oczy, to już było dla mnie ogromną radością.
Pierwsze spotkanie z Renatą po operacji, praktycznie nie było jej widać spoza ogromu tej całej aparatury głośnej, bardzo takiej technicznej, zatrważającej wręcz. No, Renata była przytomna, ale widać było, że przeszła bardzo, bardzo ciężką operację. I te pierwsze dni były dla niej bardzo trudne. Na szczęście ona jest osobą szalenie waleczną, ona ma takie waleczne serce. Fizycznie i psychicznie ta operacja była na pewno doświadczeniem takim krańcowym dla niej.
Ja chcę ten czas jakoś wymazać z pamięci, dlatego że to był czas takiego fizycznego bólu, bo to naprawdę ciężko było się pozbierać. Jednak ja cały czas miałam przed sobą wizję powrotu do domu, że wracam, że łapię tą moją córkę w ramiona, że biegniemy, jeździmy na rowerze. To mnie po prostu motywowało do tego, żeby się trzymać, żeby uczestniczyć w ćwiczeniach z rehabilitantem. Ja naprawdę teraz dopiero tak patrząc za siebie widzę, jak bardzo się zmobilizowałam.
Ten płomyczek się tlił i wybuchał płomieniem na wspomnienie córki. Ja pamiętam, przyszłam do niej kiedyś, ewidentnie się źle czuła. I coś tam, pamiętam, że Paweł mi coś tam powiedział o Klaudii, że była u fryzjera z babcią. I ja tam jej to właśnie napomknęłam i widziałam jakieś takie dwa promyczki zapaliły w oczach. I to było piękne.
Zaczęłam wracać do formy. Z dnia na dzień było naprawdę lepiej. Niebo się zrobiło jakieś bardziej niebieskie i drzewa bardziej zielone. No po prostu świat jakoś naprawdę zaczął wyglądać inaczej. Przestałam mieć czas. Zaczęłam chodzić na spacer, co prawda na początku po korytarzu, ale już nie leżę, już mogę chodzić, już mogę normalnie oddychać. To było takie dla mnie, no takie jejku, wow, że się udało, że to faktycznie tak jest, że ci lekarze no, naprawiają tych ludzi.
Przypominam sobie urodziny Renaty. Wtedy ja pamiętam, że szybko w domu zrobiłam taki torcik mały i pojechałyśmy razem do Naters. I to było niesamowite, bo ona leżała na intensywnej, ale my już idąc po schodach patrzymy, Renata wychodzi. Wychodzi i robi nam zdjęcia już telefonem. Widać było takie zmęczenie, ale mimo wszystko z pomocą próbowała jakoś nam wyjść naprzeciw. To było też niesamowite.
Myślałam o tym, że po prostu muszę wracać. Muszę wracać do córki, ona na mnie czeka. Z każdym telefonem utwierdzała mnie w tej świadomości, że mamy po prostu swój plan. Mówiłyśmy, że po operacji po prostu łapiemy się za ręce i biegniemy przed siebie, kto pierwszy. I tak faktycznie było. Przyjechała tutaj moja Klaudia. No i radość była po prostu nie do opisania, dlatego że no, po prostu bardzo urosła, zmieniła się. Nie widziałam jej długo. I złapałyśmy się za te ręce. To było przed klasztorem i zaczęłyśmy biec. To też była chwila, której nie zapomnę i chyba Klaudia będzie chyba o niej opowiadać swoim dzieciom. I ten dzień, w którym się spotkałyśmy, to po prostu zabawą nie było końca. Tak jakbyśmy obie w ten jeden dzień chciały nadrobić te wszystkie ostatnie miesiące.
praktycznie dla mnie ta cała historia zamknęła się pewną klamrą. Bo były dwa takie momenty w ciągu tych ostatnich miesięcy, kiedy bardzo się wzruszyłam patrząc na nią. Pierwszy moment spotkania, pierwszego spotkania z nią, kiedy widziałam jej zdeterminowaną walkę o przeżycie. A drugi moment, który mnie bardzo wzruszył, chyba nas wszystkich, którzy byli tam obecni, to był dzień urodzin Klaudii. I pamiętam, była taka siostra, która zaczęła grać na gitarze i w pewnym momencie Renata zaczęła tańczyć. Rzuciła się w tany ze swoją córką i zaczęła śpiewać.
Nasze polskie kaczuchy.
Tak.
I to zejście do podłogi, ponowne wstanie i skakanie, to było po prostu niesamowite.
Pamiętam, jak przyszłam kiedyś do niej, zaraz po operacji, była bardzo zmęczona. Ja mówię, Renata, słuchaj, ty wyszłaś na Mont Everest. To jest twój Everest i teraz musisz zejść do bazy. Do bazy i wtedy będziesz uratowana. I ten moment, kiedy Renata śpiewała i tańczyła ze swoją córką, to był ten moment w bazie. Była na dole. I w tym momencie uwierzyłam, że jest zdrowa.
Transplantacja się udała. Stan pacjentki szybko się poprawił i mogła już po 4 tygodniach pojechać do domu. Obecnie znajduje się w dobrej kondycji pod odpowiednim nadzorem farmakologicznym i medycznym. Transplantacja została przeprowadzona w ostatnim momencie. Nie było innej metody leczenia. Mogliśmy to zrobić albo pozwolić jej umrzeć.
Cześć,
Renata.
Halo.
Cześć,
cześć. Jak się byłaś tutaj? Na wiosnę praktycznie przyjechałaś.
Ale to jest tak jak mówiłam, że jeszcze dobrze się nie rozpakowałam w domu po prostu. Jeszcze nie nacieszyłam się, wiesz, rodziną, a tu już trzeba wracać na kontrolę, nie? Jeszcze, wiesz, po drodze byłam 2 razy w Zabrzu przecież. No i tak cały czas po prostu, wiesz, organizować jakieś wyjazdy. Nagle z poniedziałku na wtorek, wiesz, wróciłam w poniedziałek do domu, a we wtorek nagle, wiesz, Klaudię do szkoły zaprowadzić i nagle się zaczęło jakieś, wiesz, normalne życie. Nie mogłam się w ogóle przyzwyczaić. Tutaj cały czas leżałam w tym łóżku, wiesz, bezczynność, lenistwo, no a tu nagle, wiesz, jakiś obiad trzeba gotować, jakiś, wiesz, Klaudię do szkoły przyszykować, w ogóle, wiesz, gdzie ta szkoła, musiałam iść, wiesz, z panią porozmawiać, nie? No. Jak mam 3 sprawy dziennie załatwić, to po prostu, wiesz, kompletnie nie mogę się, wiesz, zebrać, nie?
Ale masz siłę, tak? Jesteś fizycznie sprawna i silna?
Nie, fizycznie tak. Wiesz, siłę dobrze się czuję, tylko się, wiesz, nie mogę się po prostu, wiesz, tak logistycznie. No, nie, za długo po prostu, wiesz, bezczynnie tutaj leżałam.
Bezczynnie, no. Dochodziłaś do zdrowia, do siły.
Jak zwykle kwitnąco. Wyglądasz
uśmiechnięta. Ach, tak. No. Nie, wszystko dobrze.
Cieszymy się, to jest... Fajnie widzieć Renatę po w sumie kilku tygodniach. Cieszę się bardzo, widząc, że rozkwita, że ma coraz więcej sił, że przybiera na wadze. Ja myślę, że to jest historia, którą należy opowiadać. To jest historia kobiety, która wywalczyła sobie drugie życie. I że jest szczęśliwą osobą, która normalnie żyje.
Od tamtej pory do dzisiaj wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ja wiem, że o te moje nowe płuca muszę dbać. Obiecałam to nie tylko lekarzom, ale sobie. Wiem, że one są ogromnym, bezcennym darem, żebym normalnie żyła. Po prostu, żebym żyła. To jest takie drzewko szczęścia. Z różnych stron ta pomoc do mnie napływała. Na to, że teraz żyję, to na to moje szczęście złożyło się bardzo, bardzo wiele osób.
W ciągu tak w sumie krótkiego czasu te nasze kontakty z początkowo bardziej zawodowych przekształciły się w kontakty przyjacielskie, prywatne. Renata jest osobą, która bardzo szybko zjednuje sobie ludzi.
Można powiedzieć, że naprawdę to było przyjacielskie pożegnanie, ale to nie tylko z Renatą. Ja pamiętam, jak poznałam siostrę Renaty, Jolę. Pamiętam, jak szłyśmy ulicą z dworca, przyjechałyśmy z Naters i teraz jak przechodzę tą ulicę, to zawsze sobie wspominam ten moment. Szłyśmy i Jola mówi, wiesz, to jest niesamowite, że tak się poznałyśmy niedawno, a ja się tak czuję, jakbyśmy się znały już nie wiadomo ile. I tak było i z Jolą, i z Renatą, to było to samo. A pożegnanie było też niesamowite. Wdzięczna za wszystko, co robimy. I zawsze powtarzała to, jak ja się wam odwdzięczę, jak ja się wam odwdzięczę, nie? A my zawsze mówiłyśmy, Ty masz żyć i to jest dla nas podziękowanie. Nie?
Był to reportaż Cezarego Galka. Czytał Janusz Młyński. Muzyka i realizacja Cezary Galek. Radio Zachód, styczeń 2010.